Słuchajcie, zaczynamy dzisiaj studium kolejnego listu, pierwszego listu do Tymoteusza. List jest trochę inny niż te, co dotychczas, jak czytaliście, to wiecie, troszeczkę inny w ogóle specyfika listu. Inaczej jest on w ogóle skonstruowany, ale oś listu jest też, jak w każdym. Jest główna myśl i ta, która jak gdyby jest przewodnią myślą wokół kulej, cały list się kręci. Chociaż każdy rozdział wydawać by się mogło pozornie, jest to o czymś innym, nie? Jak się go czyta, to każdy rozdział jest o czymś innym. Jakby Paweł po prostu co raz zmieniał temat.
Dużo tematów.
Tak, ale to nieprawda. Jak gdyby podstawą tego jest jedna rzecz. Jedna rzecz. Tak? I jak ją po prostu sobie wyselekcjonujemy, to wtedy wokół tej jednej rzeczy będzie się to wszystko kręcić. Więc ja przygotowałem dzisiaj, nie wiem ile zrobimy, nie będziemy za dużo robić, bo z obserwacji ogólną już zauważyłem, że jest tak, że jak za dużo naraz robimy, to się wszystko zwala i potem ciężko jest to ogarnąć. Także będę się starał pomalutku to robić, żebyśmy po prostu nie przedobrzyli, nie zrobili za dużo i żeby to się nie nawarstwiło. Ale chciałbym, żebyście po prostu się skupili i żebyśmy po prostu rzeczywiście myśleli nad tym i analizowali, co jest główną rzeczą, co jest główną myślą, na czym się Paweł skupia, do kogo pisze i żebyśmy po prostu spróbowali wyłapać tą główną myśl, dobrze?
Spróbujemy.
Więc zrobimy tak, będziemy po kolei sobie czytać rozdziały, tak? Przeczytamy sobie list i będziemy czytać rozdziałami, nie wszystko od razu, tylko rozdziałami. I mamy tak, po pierwsze, musimy sobie zobaczyć, kto jest autorem, kto jest adresatem, spróbować rozeznać ten czas napisania listu. Nie chodzi o rok, mniej więcej jaki to był czas, o co chodzi, co się wtedy działo, tak? I sobie omówimy potem rozdziały po kolei, na czym one się skupiają i spróbujemy sobie, jeżeli się da, nie dziś, to za tydzień, myśl przewodnią, czyli po co Paweł ten list pisze. Dobra? Czyli tak, czytamy sobie rozdziały po kolei i jeżeli w pierwszym rozdziale będzie coś o autorze i adresatach, to po prostu wynotowujemy sobie, tak? A potem kolejne rozdziały i będziemy sobie po kolei wszystko omawiać, dobra? Czyli tak, pierwszy rozdział, kto będzie czytał?
Ja.
Proszę bardzo.
Z warszawskiej możemy czytać?
Jest to troszeczkę inaczej jest w warszawce.
Jest,
no, ale,
inaczej,
ale...
jest inaczej, wiem, ale będziemy i tak pewnie patrzeć.
Dobra, czytaj z warszawki.
Paweł apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej, do Tymoteusza, prawowitego syna w wierze, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewnie ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Mhm. Ja mam już informację tylko, bo mama w ostatniej chwili nie mogła przyjechać, bo Angelika dostała gorączki 39 stopni nagle i zadzwoniła do mnie, powiedziała, że zostanie z nią w domu, bo tam, żeby...
Dobra.
Także w ostatniej chwili nie mogła przyjechać, już się wybierała.
Dobrze, słuchajcie. Co mamy tutaj informacji o autorze i adresatach? I adresacie, bo chyba adresat tutaj nie jest teraz. Czyli autor to kto?
Paweł.
Co o nim się dowiadujemy? Jako o autorze, bo potem sobie omówimy, tak? Apostoł Jezusa Chrystusa z nakazu Boga i Pana Jezusa Chrystusa.
Potwierdza się to nam z innych listów, gdzie prawie w każdym jest o tym napisane.
Okej, czyli apostoł Jezusa Chrystusa z nakazu Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Czego się dowiadujemy o adresacie?
Nazywa się Tymoteusz, jest własnym synem Pawła w wierze.
Tak, czyli Tymoteusz, własny syn w wierze apostoła Pawła. Czyli kim jest dla niego Paweł?
Ojcem
w wierze. Ojcem w wierze, czyli to jest list ojca do syna w wierze. Przypomnijmy sobie, jak Paweł poznał Tymoteusza. Zobaczmy sobie, to jest w Dziejach Apostolskich, w 16 rozdziale, pierwsze 3 wersety.
Przybył do Derbe i Listry. A oto był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn pewnej Żydówki, która uwierzyła, ojca natomiast Greka. Bracia z Listry i Koniu dawali o nim dobre świadectwo. Paweł chciał go zabrać ze sobą, więc obrzezał go ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem.
Czyli dowiadujemy się, że Paweł w jednej z swojej podróży, tak? Zaszedł do Listry, do Derbe i tam poznał Tymoteusza, który był kim? Synem Żydówki i Greka, wierzącej Żydówki. I sam był też osobą wierzącą w Pana Jezusa Chrystusa. Jakie miał świadectwo? Dobre świadectwo jako uczeń Jezusa Chrystusa. Paweł co postanowił? Paweł postanowił wziąć go do pomocy. I od tej pory Tymoteusz w bardzo wielu podróżach Pawła, w wielu miejscach razem z nim był. Z innych listów dowiadujemy się czego? Że był jego emisariuszem. Kiedy trzeba było do Tesaloniki pójść, to wysłał Tymoteusza, tak? Jako zaufanego takiego człowieka. Kiedy trzeba było do Koryntu pójść, również posyłał. Czyli Tymoteusz był takim bardzo bliskim pomocnikiem, współpracownikiem Pawła. A łączyło ich co? Paweł miał nie jednego syna w wierze. Miał również innych, ale ten był takim, który z nim ściśle współpracował, czyli to byli ludzie bardzo sobie bliscy. Dlatego Paweł pisze, że pisze do syna w wierze. Tak? Więc jest jego ojcem w wierze, czyli jest to list ojca w wierze do syna w wierze.
To było, że do Koryntian, że tam Apollos nie poszedł, a Tymoteusz mówisz, tak? Tak? To w Koryntian było?
Ja powiedziałem Koryntian, to mogłem się pomylić.
Ale nie, 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 właśnie
tam mógł
chyba
być,
tak.
Tam chyba był Tymoteusz, został i Apollos i Tymoteusz, i dwóch.
Był tylko w innym czasie.
W innym czasie oni byli, ale zdaje się, że obaj byli, tylko że tam nie raz Paweł wysyłał ich.
Tak, najpierw jednego, potem drugiego.
Tylko że Paweł wielokrotnie jak gdyby posługiwał się Tymoteuszem. Dlaczego? Dlatego, że wysyłał osobę, której po prostu ufał, która była pewna. Bo tam chyba pisze w drugim liście, że coś on i Tymoteusz zdaje się, ale już... Bo pisze i o Tytusie. Ale gdzieś chyba pisze o Tymoteuszu. No nie wiem, jak się pomyliłem, to...
W 16 rozdziale pierwszego listu...
Tak, co tam pisze?
Koryntian. Mhm. Ja znalazłam w ostatnim rozdziale. Mhm. Jeżeli zaś przybędzie Tymoteusz, uważajcie, aby przebywał wśród was bez bojaźni, bo wykonuje dzieło Pana, jak i ja.
Także i Tymoteusz też tam bywał, tak? Więc Paweł wielokrotnie posyłał Tymoteusza w wiele miejsc.
Bo mi chodzi o to, że tam Apollos
nie chciał iść, tak? I wtedy...
A Tymoteusz był posłany, gdzie Apollos nawet już jakby to, co studiowaliśmy, że miał jakieś obawy najwidoczniej i Paweł mówi, teraz nie, potem przyjdzie, ale teraz nie przyjdzie do was, nie? A Tymoteusza posyła Paweł, nie? Czyli był Tymoteusz taki wypróbowany. No.
Bliscy byli sobie, po prostu bliscy byli. To był młody mężczyzna. To był starszy mężczyzna.
Musiał mieć Paweł zaufanie do niego dużo.
Tak, tak. Dlatego mówię, że tutaj nie przypadkiem on nazywa Tymoteusza synem w wierze. Bo jeszcze takie sformułowanie jest skierowane do Filemona. Kiedy on pisze list do Filemona, to mówi, że spotkał jego sługę, tak? I proszę cię za moim synem Onezymem, którego zrodziłem w moich więzach, czyli był z nim w więzieniu, ten człowiek się nawrócił i on mówi w tym sensie synem, że ja go zrodziłem. Natomiast tutaj Paweł się nazywa Tymoteusza synem w wierze. Dlaczego? Bo ich łączy wiara. I ich zażyłość jest oparta nie na więzach cielesnych, a na więzach duchowych. Więc to jest duchowy ojciec i syn. W wierze. Okej. Słuchajcie, i co się z tego rozdziału dowiadujemy? Zobaczcie. Nie robimy szczegółowej obserwacji. Czego się dowiadujemy jeszcze? O czasie napisania listu. Macie coś tutaj? Zobaczcie, trzeci werset. Czy on coś wam mówi? Trzeci werset. Tak. Ja nie jestem w stanie wam określić, jaki to był czas. Próbowałem znaleźć to w Dziejach Apostolskich, natomiast trudno mi było znaleźć czas i Dzieje Apostolskie kończą się na pobycie Pawła w Rzymie, tak? W Rzymie, gdzie przebywał 3 lata. Potem nic już nie wiemy na ten temat, co się działo dalej. Więc ja nie wiem dokładnie, w którym to czasie było i nie podejmuję się, bo oczywiście list jest napisany, że z Laodycei jest napisany. Ja nie wiem, skąd ta informacja na końcu. Więc nawet nie próbowałem jej analizować. Natomiast co jest ważne, Paweł jest w czasie podróży do Macedonii, czy już jest w Macedonii, bo on wcześniej podróżując do Macedonii wydał dyspozycję Tymoteuszowi. Na prośbę Pawła Tymoteusz zostaje w Efezie. Więc to jest tak, że Tymoteusz jest w Efezie, Paweł jest w podróży i pisze do Tymoteusza list, który jest w Efezie, tak? Czyli mamy taki czas napisania listu. To się dzieje mniej więcej w tym czasie. Dalej będziemy mieli dodatkowe informacje o tym, więc sobie jeszcze to omówimy, bo dalej są kolejne informacje. Natomiast co się dowiadujemy ogólnie o pierwszym rozdziale? O czym on mówi? Zobaczcie. Jakim tematem się Paweł zajmuje?
Ogłoszenie nauki odmiennej,
tak? Tak.
Zajmowania się baśniami i genealogiami bez końca.
Tak. Tak. Tylko zobaczcie, co jak gdyby, w jakiej formie jest napisany ten pierwszy rozdział. Paweł co wydaje?
Polecenia.
Dyspozycje. Dyspozycje. Paweł wie, co się dzieje tam?
Tak.
Wie doskonale. Docierają do niego informacje i on teraz wydaje dyspozycję Tymoteuszowi, co Tymoteusz powinien zrobić w tej sytuacji, żeby sprawa była jak należy, tak? I teraz popatrzcie. Paweł mówi troszeczkę o sobie, natomiast on mówi o sobie w kontekście czego?
Łaski nawrócenia
swoje. 11 werset, zobaczcie. Tu jest kontrast między złym nauczaniem, fałszywą nauką, tak? I nauką zgodną z chwalebną Ewangelią błogosławionego Boga, którą mi powierzono. I Paweł mówi tak, powierzono mi ją i mówi dlaczego, jak to się stało.
Kontrast między apostołem Jezusa Chrystusa, a jakimiś ludźmi którzy nauczają inaczej niż my.
Tak. Pamiętacie obserwację listu do Efezjan? Tam w większości zbór składał się z odrodzonych pogan, bo Paweł pisze, wy poganie daleko byliście od Żydów. Ale Żydzi też tam byli, w tym mieście, w tym zgromadzeniu. Tylko, że pogan było bardzo dużo. Dlatego, że jak czytamy historię sobie o Efezie, to Paweł był w Efezie dwa razy. Raz przyszedł, był tam krótko, głosił Ewangelię, potem wrócił i wtedy głosił Ewangelię w synagodze, ale go odrzucili i poszedł do szkoły Tyranosa. I tam nauczał ponad chyba tam półtora roku. I wtedy wszyscy mogli uwierzyć, więc on już nauczał w szkole Tyranosa wtedy, już nie w synagodze. I wielu ludzi uwierzyło w tym czasie, Ewangelia się tam rozeszła, w końcu wyszedł ta cała afera z Artemidą Efeską i Paweł opuścił Efes wtedy, tak? Więc Paweł był tam dłuższy czas. A tu Pawła już tam nie ma, jest Tymoteusz. I tam już jest zgromadzenie wierzących. Natomiast w międzyczasie wiemy, że kto? Był Apollos. Apollos kim był? Żydem. Tymoteusz jest Żydem. Więc Żydzi tam są i pojawiają się jakieś nauki dziwne. Nie wiemy jeszcze, czy one są od Żydów, czy jaki to w ogóle, kto to w ogóle mówi. Jeszcze tego nie wiemy. I nie zastanawiamy się teraz. Natomiast pojawiają się fałszywe nauki na temat tego, jak to należy postępować. Na temat prawa, tak? I Paweł mówi, żeby ukrócić te nauki, bo one nie są prawdziwe. Ci ludzie nie rozumieją, czego nauczają. Oni w ogóle mówią o tym, ale nie rozumieją tego, tak? Więc ten rozdział, tak jak mówicie, z jednej strony jest ukrócenie złego nauczania, odnośnie czego? Na taki temat jest to nauczanie.
One nie służą dziełu zbawienia Bożego, który jest z wiary, czyli
o rodowodach.
Nie dotyczą tego, co dotyczyć powinny, tak? A tak. Dotyczą innych rzeczy różnych.
Szósty, siódmy werset, zobaczcie. Od tej prawdziwej przykazania miłości płynącego z czystego serca, z prawego sumienia i z wiary nieobłudnej, tych trzech rzeczy, oni się, ci nauczyciele, odwrócili, tak? Czyli o kim tu jest mowa? No o tych, co tam byli, się odwrócili, tak? Coś się stało. I teraz oni zaczynają nauczać czego? Chcą nauczać. Siódmy werset. Prawa. Prawa. Chcą nauczać, jak postępować. Prawa chcą nauczać. Co robić, czego nie robić, tak? I Paweł mówi, to jest niedobre. Oni źle robią. To nie jest tak, jak powinno być. Oni chcą, ale oni nie wiedzą, co nauczają. Więc należy tą sprawę ukrócić. Więc Paweł mówi, żeby ukrócić złe nauczanie odnośnie prawa, ale w zamian za to w czym trwać? Tak.
W zdrowej nauce.
W zdrowej nauce trzeba trwać. Czyli pierwszy rozdział, Paweł zwraca uwagę na ukrócenie złego nauczania odnośnie prawa i trwanie w dobrym boju z wiarą i czystym sumieniem. 19, 20 werset, tak mówi. Ten nakaz, 18, 19. Ten nakaz daje tobie, Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o tobie proroct, abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój, tak? Mając wiarę i czyste sumienie, które niektórzy porzucili. Czyli popatrzcie, wiara i czyste sumienie w 19 wersecie i 5 werset. Mamy jak gdyby klamrę spinającą. Wiara prawdziwa opiera się właśnie na tym. Jeżeli ktoś od tego odstępuje, to pojawiają się inne nauczania. Więc Paweł mówi, żeby ukrócić to i trwać dalej w dobrym boju z czystym sumieniem i z wiarą nieobłudną. Jaki jest cel tego polecenia? Po co Paweł mówi? A co? Zostawić ich, co tam? Niech se mówią.
Nie no. Zostawić, no to prędzej czy później słuchacze zaczną odwracać się od prawdziwej, zdrowej nauki.
Ładnie. Czyli jaki jest cel tego polecenia?
Nauczanie
zachować wiarę. Ukrócić to, co od wiary odciąga. I ma to zrobić Tymoteusz, bo Tymoteusz jest tam pasterzem. Czyli polecenie Pawła w pierwszym rozdziale odnośnie złego nauczania ma za zadanie zachować w wierze wierzących, tak? Żeby po prostu fałszywe nauki nie wkradały się i nie zbierały plonu, bo już byli tacy, co odstąpili. I Paweł mówi, oddałem ich szatanowi, aby nauczyli się, że nie wolno bluźnić.
Już są konkretne przykłady.
Tak, bo są i tacy, tylko Paweł mówi, że tutaj nie w tym mieście akurat ten Hymeneusz i Aleksander, ale gdzieś tam oni byli, ale Tymoteusz wie, o kogo chodzi i jak gdyby tu jest podobna historia. Czyli jasne jest, nie? Że jak gdyby co jest kanwą pierwszego rozdziału. Tak?
To jeszcze jest jakby też taka cząstka tego, trochę Paweł mówi o sobie w kontekście tych grzechów, wymienia je i mówi, że ja też, tak, pewne rzeczy i podaje jakby Ewangelię łaski. Też jakby tu jest
tak
razem.
I wiecie co, po prostu to jest tak, ale my sobie to omówimy później. Dlaczego? Bo my sobie musimy omówić dokładnie, jak będziemy omawiać, dla kogo jest prawo, po co. Paweł tłumaczy i na swoim przykładzie, tylko my to później omówimy. Bo będziemy musieli sobie rozstrzygnąć, co to za prawo, odnośnie kogo, dlaczego Paweł o tym tutaj mówi, tak? I sobie to wtedy omówimy dokładniej. Nie? Natomiast nie bez powodu
tak,
Paweł
tak, tylko ja
siebie...
To dodać, bo nie wiem, czy to było powiedziane. Było, tak? Ja
może... Nie, na samym początku.
Dobrze, to ja może nie usłyszałem po prostu.
Bo my sobie będziemy potem jeszcze wynotowywać takie krótkie informacje jeszcze o Pawle i Tymoteuszu, nie tak szczegółowo, ale te, które są istotne, które wnoszą nam informacje o Pawle i Tymoteuszu.
Bo tak czytam, nie? I zacząłem się zastanawiać i później będziemy to się zastanawiać wspólnie nad tym, jakby dlaczego to jest tutaj.
Tak,
dlaczego
będziemy.
Paweł akurat
tak
w tym miejscu.
Oczywiście,
o sobie też
będziemy.
Nawet
będziemy to albo przy omawianiu prawa tego tutaj, albo przy omawianiu samego Pawła. Zobaczymy, gdzie nam to bardziej wejdzie. Ale bo na pewno to omówimy.
Dobrze.
Na razie bardzo ogólnie patrzymy, żeby złapać, słuchajcie, tą oś główną. Co jest osią listu? Czy ona jest inna niż w innych listach? Czy taka sama? Wiecie, no. Dobra, to w takim razie możemy czytać drugi rozdział i zobaczymy, co jest w drugim rozdziale. Czytaj.
Polecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo w oznaczonym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem. Mówię prawdę i nie kłamię, nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i spory. Podobnie kobiety, skromnie przyodziane, niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami, nie złotem czy perłami, czy kosztownym strojem, lecz dobrymi uczynkami, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności. Kobieta niechaj słucha nauk w cichości z całym poddaniem. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam, ani też przewodzić nad mężem, lecz chcę, by trwała w cichości. Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem Ewa, i nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo. Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci, będą zbawione wszystkie, jeśli wytrwają w wierze i w miłości i uświęceniu z umiarem. Mhm.
Okej. Więc mamy drugi rozdział, słuchajcie. I teraz Paweł, no popatrzcie, co Paweł mówi w tym rozdziale. Na co zwraca uwagę? Oczywiście, mówi o Bogu, tak? I co mówi o Bogu? Czwarty werset.
Doszli do poznania prawdy.
Tak.
Zostali zbawieni.
Mówi, że Bóg jest jeden.
Jeden Bóg.
Tak.
Jeden pośrednik.
Tak. I teraz siódmy werset. Ze względu na nie, na to świadectwo, zostałem apostołem i kaznodzieją i nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Dlaczego Paweł mówi o poganach? No bo do pogan został posłany. I teraz zobaczcie, jak mówi ósmy werset. Chcę więc, w związku z tym, co powiedziałem wcześniej, chcę, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce, kobiety, żeby żyły, tak? Bo Paweł o czym mówi? Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Zgadza się? I dlatego, ale na czym się opiera zbawienie? Na wierze w Jezusa Chrystusa i przemienionym życiu.
Wytrwaniu w tej wierze,
tak?
Musi charakteryzować się przemienionym życiem.
No i on mówi, ja ze względu na te świadectwo, na ten, to co zrobił Bóg, zostałem apostołem. I dlatego chcę, jako apostoł, i mówi to Tymoteuszowi, tak? Tymoteusz ma to wprowadzić w życie, jako syn w wierze, polecenia ojca w wierze. To tak jak dzisiaj. Ojciec wydaje polecenie dla syna, tak? I syn je wprowadza w życie. To jest na tej zasadzie. I teraz o czym Paweł, zobaczcie, mówi? Ze względu na to, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i że wiara w Jezusa Chrystusa opiera się na czymś, to mówi, że co dalej? Zobaczcie. Czego oczekuje? Jaki wydaje nakaz? Kim on jest?
Apostołem Jezusa Chrystusa.
Więc wydaje nakaz jako?
Apostoł Jezusa Chrystusa.
Więc ci ludzie, do których Tymoteusz ma przekazać tą informację, tak, ma wprowadzić ją w życie, czyje mają zastosować w życiu nauczanie? Apostolskie. Tak? Więc Paweł zaznacza, zauważcie tutaj drugi raz, że jest apostołem powołanym przez Jezusa Chrystusa. On nie ukrywa tego, i nie ujmuje chwały Bogu, który go powołał. I mówi, ja jako apostoł Jezusa Chrystusa chcę, aby. I teraz co dalej pisze, zobaczcie. Jakbyśmy jednym zdaniem określili to, co Paweł pisze dalej. O mężczyznach i kobietach. Słucham? Tak, ale... Powtórz, Rafał, to jeszcze co ty mówiłeś.
Nawiązuje do ich pobożności, w zależności teraz mężczyzna w taki sposób, kobieta w taki sposób zwraca uwagę na to, co może być chyba problemem, tak?
Do uznania wartości, które proponuje nauczanie.
Grzesio pisze, zachowanie jednych i drugich w kościele. Tak, relacja między mężczyzną, mężem a żoną, tak? Jest to pisane, tak? Ale w jakim kontekście? Dobrze zaznaczyliście. W kontekście świętości i życia pobożnego. Czyli jak gdyby główną myślą jest co? Pobożne życie czy relacje między mężczyzną a kobietą? Co jest na pierwszym miejscu?
Nie, no pobożne życie.
A ono się przejawia odpowiednimi relacjami. Tak. Zgadza się?
Tak. Bo jeżeli te relacje są zachwiane, to nie ma pobożnego życia.
Chodzi o to, że źródłem tych postępowania ma być chęć pobożnego życia. Czyli tak, pobożne życie na pierwszym miejscu, a ono będzie się przejawiać, Paweł mówi, ono ma się przejawiać tak, że mężczyźni tak i tak, a kobiety tak i tak. Nie? Dlaczego? Bo wcześniej mówi, że za królów, abyśmy mogli wieść spokojne życie z pobożnością i uczciwością. No i ta pobożność jakoś ma też wyglądać i tu. Czyli my mamy wieść spokojne życie, tak? Móc wprowadzać to wszystko w życie, żeby nam nikt nie przeszkadzał. Czyli jak byśmy podsumowali? Nakaz Pawła jest nakazem apostolskim, aby co robili wierzący? Pobożne i czyste życie. I teraz popatrzcie, 7 werset, 8 i 9 do 15. On mówi o pobożnym życiu. A ono ma konkretny wyraz. Mężczyźni się tak zachowują, kobiety tak się zachowują.
Mężczyźni na to mają zwracać uwagę w pierwszej kolejności, kobiety na to, tak, mąż na to, żona. Na...
Ale to wciąż jest życie w pobożności, nie? Czyli mają żyć zgodnie z wiarą. Z wiarą i z sumieniem czystym. Czyli popatrzcie, pierwszy rozdział to było ukrócenie złego nauczania, żeby co? Żeby ludzie jak mogli żyć?
No właśnie tak.
Tutaj jest nakaz praktyczny postępowania między żonami i mężami, tak? Żeby jakie życie prowadzić?
Pobożne.
Pobożne życie, czyli znowu mamy oś, jest pobożne życie.
Połączenie tego.
Tak, różne problemy, ale celem jest pobożne życie, żeby zabezpieczyć tym ludziom pobożne życie. Żeby pilnować ich pobożności. I Tymoteusz jako biskup ma to zrobić. Nie? Czyli on ma zabezpieczyć, jak gdyby chronić ich z różnych stron. Tutaj ze strony fałszywego nauczania, tu ze strony niezrozumienia, jak powinni postępować.
Ze strony nawet własnych pożądliwości.
Tak,
będziemy
on ma chronić ich przed niewłaściwym postępowaniem. Czyli osią w tych dwóch rozdziałach jest pobożne życie. I troska o nie. Nie?
Tak. A zagrożenia są różne.
Różne. Zagrożenia są różne, ale troska jest jedna, bo one mogą być z różnych stron.
Cel jest ten sam, nie?
Czyli tak, w pierwszym rozdziale mamy ukrócenie złego nauczania odnośnie prawa i trwanie w dobrym boju z wiarą i czystym sumieniem, a w drugim mamy nakaz zgodnie z nauką apostolską, aby wierzący, mężczyźni i kobiety prowadzili czyste i pobożne życie. Nie? I teraz czytamy trzeci rozdział.
Paweł, przeczytaj. Ty, Paweł.
Ciutkę młodszy.
Paweł już starszy czytał, teraz Paweł młodszy.
Wiarygodne to słowa. Jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy. Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy. Dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku. Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o Kościół Boży? Nie nowicjusz, żeby nie wbił się w pychę i nie wpadł w potępienie diabelskie. Musi też mieć dobre świadectwo od tych, którzy są na zewnątrz, żeby nie ściągnął na siebie hańby i nie wpadł w sidła diabła. Diakoni także mają być poważni, nie dwulicowi, nie nadużywający wina, nie łakomi na brudny zysk, zachowujący tajemnice wiary w czystym sumieniu. Niech będą najpierw wypróbowani, a potem niech służą, jeśli są nienaganni. Ich żony także niech będą poważne, nie rzucające oszczerstw, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami. Ci bowiem, którzy dobrze pełnią służbę, zyskują sobie zaszczytny stopień i wielką śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. Piszę ci to, mając nadzieję, że wkrótce przybędę do ciebie. A gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, wiedział, jak należy postępować w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podporą prawdy. A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały.
Okej. Okay. Teraz mamy tu jeszcze, chciałbym, zanim omówimy rozdział, dwie informacje, zobaczcie. 14 i 15 werset na temat czasu i okoliczności. Co tutaj się dowiadujemy? Że co Paweł ma zamiar? Czyli dowiadujemy się, że Paweł jest na wolności czy w więzieniu? Więc mamy czas. Paweł w tym czasie jest na wolności. Nie jest w Rzymie, więc na pewno list nie został napisany z Rzymu.
Chyba, że jest...
chyba, że wie, że może zaraz wyjść.
Tak, tak? Chyba
to też jest możliwe.
Tak,
no jest taka możliwość.
Że jest zamknięte, ale nie wiem, dowiedział się, że no, mniej prawdopodobna, ale jest.
Ale jeżeli zostawił go podróżując do, jak gdyby, to wiemy, że Paweł w niewoli to był bardzo długo. Więc nawet już w Jerozolimie siedział tam chyba z rok, czy ile, już nie pamiętam dokładnie, ale bardzo długo siedział w samej Jerozolimie, zanim go do Rzymu w ogóle zawieźli. Więc jak gdyby wykluczone jest, żeby Paweł po tylu latach, jak gdyby mówił, gdy cię zostawiłem tam, tak? Także to jest mało prawdopodobne, więc wygląda na to, że Paweł jednak chyba był na wolności wtedy, był w podróży i mówi, planuję przyjść do ciebie, a gdybym się opóźniał, to pamiętaj, żebyś wiedział, jak postępować w Kościele Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Nie? To mamy kolejną informację, gdyby o czasie. Jego przyjście może się opóźnić, ale planuje do Tymoteusza przyjść. Zgadza się? I teraz o czym jest trzeci rozdział?
Przyjdę do ciebie, to znaczy do miejsca, gdzie Tymoteusz jest.
Tak, czyli Paweł się wybiera do Efezu najwyraźniej. I teraz o czym mamy trzeci rozdział? Krótko.
O tym, jak mają zachowywać się ci usługujący biskupi, tak? Jak oni...
No, może coś bardziej dokładnie.
Znowu mamy tutaj pobożność.
Tak, dokładnie. Tylko popatrzcie na dwa pierwsze wersety. O kim jest mowa?
O biskupach?
Dokładniej.
O wyborze. Znaczy, o ubieganiu się.
O kandydatach.
Tak.
Kandydatach, wytyczne dotyczące postawy biskupów. Zalecenia albo wytyczne odnośnie kandydatów na biskupów i diakonów.
Kto może być po prostu.
Tak, kto może być biskupem. I teraz te zalecenia, tak? W jakim celu są? W jakim celu są? Co? Ale po co te właściwe osoby? Jaki jest cel? No, werset.
Bo kto nie potrafi własnym który domem werset? Zarządzać, nie wiem.
No to szukajcie.
Jeśli bowiem kto nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o Kościół Boży.
Piąty werset.
Czyli mamy co? Cel.
Właściwe zarządzanie cel, domem Bożym.
Tak, mamy cel, jakim mają się kierować, bo teraz tak. A dlaczego tak? A dlaczego nie tak? A po co w ogóle sprawdzać ich? No Paweł mówi, po to macie sprawdzać, aby oni dobrze zarządzali zborem Bożym. Troszczyli się o Kościół, żeby on właściwie, pobożnie postępował. Czyli zalecenie odnośnie kandydatów i biskupów na diakonów, aby wybrani właściwie troszczyli się o zdrowie duchowe zboru Bożego. Czyli znowu mamy pobożność, tylko z innej strony. Teraz pasterze powinni być tacy, żeby oni sprostali tym wymaganiom. I Paweł szczegółowo to opisuje, ale jak gdyby osią jest co? Znowu troska o zdrowie duchowe zboru. Tam fałszywe nauki ukrócić, tu pobożnie każdemu nakazać żyć, tu wybrać właściwych biskupów jak trzeba, nie tak jak chcą, tylko tak jak ma być, przystawić miarkę, zobaczyć czy spełnia to, aby co? Aby zbór wzrastał i był. A było tam trochę biskupów. Pamiętacie, jak Paweł się z nimi spotkał nad morzem? To tam cała grupa przyszła, modlili się z nim. Wszystkich wezwał, bo nie mógł do nich iść.
Z Efezu.
Z Efezu, z Efezu wtedy było to. Czyli mamy znowu oś, czyli pobożność, tylko z innej strony, jak gdyby troska o zdrowie duchowe tego zboru, tak? Tylko ze strony, jak gdyby, dobrego, wyselekcjonowania dobrych pasterzy. Oni chcą,
ma być,
no tak, to jeszcze nie
właściwe
wszystko.
Przywództwo. Tak.
Właściwa, no, Czy przywództwo? Sprawdzimy to, czy to chodzi generalnie o przywództwo, albo już to zdefiniujemy sobie dokładnie, o co to chodzi. Tak? Ale no, jak gdyby widzicie tą oś?
Można tak
spojrzeć.
Ona jest zachowana w trzecim rozdziale, ta oś tej pobożności, troski o pobożność? W trzecim rozdziale mamy ją, czyli mamy trzy rozdziały i mamy oś. Więc jeżeli to jest ta dobra oś, no to ona nam się powinna przesuwać i powinniśmy ją trzymać cały czas, nie? To czytamy czwarty rozdział. Nie za szybko to idzie?
Tutaj jeszcze odnośnie tego trzeciego. Z jednej strony chodzi o to, żeby też czuć się o Kościół Boży, a z drugiej strony też to jest aż dwukrotnie zaznaczone, żeby sami w potępienie diabelskie, żeby w sidło diabelskie nie popadli.
Tak, bo tam chodzi o tych świeżych wierzy.
I o tych samych też...
No, oni są częścią jak gdyby Kościoła, bo starsi nie są jak gdyby nad, a oni są z trzody, tak jak Piotr pisze, pośród trzody, tak? Czyli oni jak gdyby są częścią trzody, tylko Pan ich ustanowił pasterzami. Ale w tym sensie jako zbawieni, ludzie usprawiedliwieni z wiary są częścią trzody. Pana Jezusa Chrystusa.
Bo teraz trzeba właśnie to jakby zobaczyć i w kontekście listu, czy tutaj priorytetem jest, są ci sami jakby kandydaci, no, ale przecież oni nie są sami dla siebie.
No nie.
Oni są dla kogoś.
Nie, no to chodzi o Kościół jako całość, a o jego części.
Tak.
No.
Tylko jakby gdzie jest ten nacisk w kontekście listu jakby tej pobożności, bo jest, no jest i tutaj.
15 werset pokazuje, na co jest nacisk, nie? I ten piąty, co przeczytaliśmy, popatrzcie. Zarówno Tymoteusz, jak i ci, którzy mają być starszymi, oni mają mieć troskę o Kościół Boży, który jest filarem i podporą prawdy. Kościół Boży, tak? On jest jak gdyby tutaj fundamentem.
Mhm. Wokół niego jakby się, tak, póki co widzimy, kręci list.
No.
Na razie te trzy rozdziały.
No. Dobra, to czytamy czwarty rozdział.
Czytać?
Tak.
A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów, mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie, zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. Wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Uświęcone bowiem zostaje przez Słowo Boże i modlitwę. Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym słowami prawdy i zdrowej nauki, za którą poszedłeś. Odrzucaj natomiast pospolite i babskie baśnie. Sam zaś ćwicz się w pobożności. Ćwiczenie cielesne bowiem przynosi niewiele pożytku, lecz pobożność do wszystkiego jest przydatna, gdyż zawiera obietnicę życia obecnego i przyszłego. Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia. Dlatego pracujemy i jesteśmy lżeni, że pokładamy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To nakazuj i tego nauczaj. Niech nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz bądź dla wierzących przykładem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania i nauki. Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie, który został ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych. O tym rozmyślaj, temu się oddawaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.
Okej. I teraz zobaczcie, co tutaj mamy. Ten rozdział jest jednolity, czy jest podzielony na części, jak wam się wydaje? Zobaczcie. Grzesio pisze dwie części.
Najpierw obcych fałszywych.
Tak.
Nauczyciela, to później takie zalecenia dla Tymoteusza.
Czy Paweł mówi, że można temu zapobiec?
Mhm. odrzucać babskie baśni?
Nie o to mi chodzi. Czy można zapobiec temu, żeby to w ogóle się wydarzyło jako takie?
Nie.
Nie.
Duch mówi wyraźnie.
Duch mówi, że tak będzie. Nie możesz z tym walczyć, że to się stanie, ale możesz ochronić ludzi i siebie. Tak? Czyli Paweł co robi? Ostrzega przed czym?
Przed tym, co ma się stać.
A co to ma się stać? Jak to nazwać jednym słowem? Odstępstwo, zwiedzenie, czyli Paweł ostrzega
nauki
przed zwiedzeniem.
Nauki szatańskie będą głoszone, a nie prawdziwa nauka.
Ostrzega zdrowa. Przed zwiedzeniem. Mamy te pierwszy, trzeci werset, siódmy werset, tak? Czyli ostrzega przed zwiedzeniem Paweł. Ono nastąpi i Paweł mówi, że ono będzie. I teraz zobaczcie, do kogo są nakazy skierowane tutaj, polecenia. Do kogo są skierowane? Do Tymoteusza. Kim jest Tymoteusz? Kim jest Tymoteusz? Pasterzem tam jest. Tak? Więc zobaczcie werset 12. 12 zobaczcie. Jak ma nauczać Tymoteusz? Zdrowej nauki ma nauczać? Ale co ma jednocześnie robić? Sam być przykładem. Czyli ma nauczać zdrowej nauki i samemu trwać w tym, czego naucza. Dlaczego? Bo co to będzie, jak to będzie działało na wierzących?
Motywująco.
Jako dobry przykład. On będzie dobrym przykładem dla innych.
Inspiracja.
Czyli znowu, jaki jest cel, popatrzcie. To nie jest. Tymoteusz ma nie wydać dyspozycję dla innych w tym wypadku, a Paweł wydaje dyspozycję bezpośrednio dla Tymoteusza, żeby on sam był dobrym przykładem jako jeden z biskupów. Tak? Ale jaki jest tego cel? Zachować czyją wiarę? No to czyją wiarę tutaj?
Sam zaś ćwicz się w pobożności. Czyli Tymoteusza.
Po pierwsze wiarę Tymoteusza, ale Tymoteusz nie jest gdzieś tam w próżni zawieszony. On jest w tym zborze.
Werset, tak? Pilnuj siebie samego nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają.
Dokładnie. Więc popatrzcie, jak to podsumujemy. Czyli po pierwsze jest to ostrzeżenie przed zwiedzeniem, tak? Ale jako alternatywa jest podane tak, nakaz głoszenia zdrowej nauki i trwania samemu w tym, czego się naucza, aby siebie uratować i tych, którzy cię słuchają.
Tak.
Czyli znowu oś pobożność.
Bardzo duża odpowiedzialność na Tymoteuszu.
Co jest ważne, zobaczcie, że Paweł pokazuje, że ci, którzy są pasterzami, nie są ponad tymi problemami. To nie jest tak, że wierzący to jest, wiecie, laikat, ich trzeba pilnować, a wy jesteście ponad tym. Nie, tak samo jesteście zagrożeni. I tak samo jesteś zagrożony ty, Tymoteuszu, jak i biskupi, dlatego trzeba ich odpowiednio wyselekcjonować.
Po co miałby Tymoteusz pilnować samego siebie? No po co, skoro on nie jest zagrożony?
A ma, więc on jest tak samo zagrożony jak wszyscy. Więc chodzi tutaj o to, że jest ostrzeżenie przed zwiedzeniem, co jest ważne, ono będzie i nie można od niego uciec, ono, nie można go zlikwidować. Jedyne, co można, to się przed nim chronić.
Nie przyjąć go, tak, ale ono się pojawi.
Pojawi się. I można po prostu się ustrzec go. Przez co? Przez głoszenie zdrowej nauki, czyli alternatywą jest głoszenie zdrowej nauki i trzymaniu się tego, czego samemu się naucza, aby chronić siebie i tych, którzy słuchają. Czyli znowu mamy oś, tak? Czyli trwanie w zdrowej nauce, w uświęceniu, tak? Z różnych stron uderzają burze, niebezpieczeństwa są, ale odpowiednia postawa i odpowiednie zastosowanie zaleceń duszpasterskich, tak? Byśmy tak powiedzieli, Pawła, ojca w wierze, nie? Nie powiedzielibyśmy tak?
Moglibyśmy tak powiedzieć.
Powiedzielibyśmy tak? Mają uchronić adresata i tych, którzy go słuchają, przed zagrożeniami, o których tutaj jest napisane. A zagrożeniami na razie mamy co? Fałszywe nauczanie, tak? Tych, którzy byli dobrze, a odeszli. Mamy co? Pobożne życie, które może uchronić przed grzechem, no bo wiemy, że jedno z drugim jest związane. Trzecie, mamy dobrych pasterzy, właściwie wybranych, według właściwych kryteriów. Czwarte, tych, którzy już są, tak, mają pilnować swojej pobożności, siebie, głosić zdrową naukę i być przykładem dla innych, tym zbawiając siebie i innych. Bo tu mamy o tych, którzy mają być i tych, którzy już są. Bo Tymoteusz już jest. Nie? A celem jest co? Zachowanie wiary. Tego, co jest, zobaczcie, w wersecie 5. Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy odstąpili i zwrócili się ku czczej gadaninie. Czyli to jest jak gdyby fundament. Trwanie w zdrowej nauce, w czystym sumieniu, w wierze nieobłudnej.
Słowo zbawisz oczywiście nie oznacza, oznacza uratujesz, tak, wyratujesz, wybawisz, nie oznacza, nie należy go traktować.
To nie jest to zbawienie, tak, co Jezus Chrystus,
tak,
daje.
Tak, tak.
Nie, to chodzi o uratowanie.
Przeciwnicy i dzisiaj Pawła i tak dalej mówią, o proszę, on naucza tutaj, że tutaj można, Tymoteusz może sam siebie zbawić, że jest to fałszywa Ewangelia. No nie, to jest kwestia tłumaczenia.
Czyli o którym będziemy mówić?
4.16. Bo w Biblii Warszawskiej i w Gdańskiej jest samego siebie zbawisz. A to słowo zbawisz, to ma wiele znaczeń.
Nie musi oznaczać tego zbawienia wiecznego.
To jest ratunek. I trzeba się zawsze zastanowić, uratujesz od czego?
Od tego, co jest zagrożeniem, a nie od...
No, no będziemy.
Tak, oczywiście.
To rozwalać.
To co, możemy iść dalej? W 5 rozdział.
Ja mogę?
Tak, proszę.
Starszego człowieka nie strofuj, lecz nakłaniaj jak ojca, młodszych jak braci. Starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry, z całą czystością. Pokazuj szacunek wdowom, które rzeczywiście są wdowami. Jeżeli zaś jakaś wdowa ma dzieci lub wnuki, niech się one najpierw uczą być pobożnymi względem własnego domu i odwzajemniać się rodzicom. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga. Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową i jest osamotniona, pokłada nadzieję w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach we dnie i w nocy. Lecz ta, która poddaje się rozkoszom, jest martwa, chociaż żyje. To więc nakazuj, żeby były nienaganne. A jeśli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i jest gorszy od wierzącego. Do wdów niech będzie zaliczona ta, która nie ma mniej niż 60 lat, była żoną jednego męża, znana z dobrych uczynków, jeśli wychowała dzieci, jeśli udzielała gościny, jeśli obmywała nogi świętym, jeśli wspomagała utrapionych, jeśli wykonywała każdy dobry uczynek. Natomiast młodszych wdów do nich nie zaliczaj, bo gdy rozkosze odwodzą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż, ściągając na siebie potępienie, ponieważ odrzuciły pierwszą wiarę. Co więcej, uczą się bezczynności, chodząc od domu do domu i nie tylko są bezczynne, lecz też gadatliwe, wścibskie, mówiące to, co nie wypada. Chcę więc, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zajmowały się domem, nie dawały przeciwnikowi żadnego powodu do odmowy. Już bowiem niektóre odwróciły się i poszły za szatanem. A jeśli jakiś wierzący lub wierząca ma w rodzinie wdowy, niech im pomaga, aby Kościół nie był obciążony i mógł przyjść z pomocą tym, które rzeczywiście są wdowami. Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. Mówi bowiem Pismo, młócącemu wołowi nie zawiążesz pyska oraz godny jest robotnik swojej zapłaty. Nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, chyba że na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. A tych, którzy grzeszą, strofuj w obecności wszystkich, aby i inni się bali. Zaklinam cię wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał, nie mając względu na osoby, nie kierując się stronniczością. Rąk na nikogo pospiesznie nie wkładaj, ani nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego zachowaj czystym. Samej wody już nie pij, ale używaj trochę wina ze względu na twój żołądek i częste niedomagania. Grzechy niektórych ludzi są jawne, jeszcze zanim zostaną osądzone, a za niektórymi idą w ślad. Podobnie dobre uczynki są jawne, a te, które nie są, pozostać w ukryciu nie mogą.
Dobra, i w takim razie mamy ten piąty rozdział. I co w nim mamy, słuchajcie? Tak na pierwszy rzut, bez żadnego analizowania.
Mamy, że Paweł się zapędził za daleko tutaj, bo on mówi: strofuj Tymoteuszu tych, którzy grzeszą wobec wszystkich, aby też inni się bali. No przecież to może wywołać potężny jakiś stres u tych wszystkich. No, niezgodne z jakby z dzisiejszym. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać.
No, to prawda. Ale w pierwszej części mamy poruszony temat rodziny z głównym naciskiem na wdowy.
W ogóle zalecenia, jak należy zboże.
Dokładnie.
Polecenia dla Tymoteusza, tak?
Jest to wdowa. Jaki wdowom pomagać, jakim nie, tak?
Znowu pobożność się pojawia.
Rodziny wdów, co mają robić? Jak starsi, co ze starszymi zrobić, tak?
Później dla Tymoteusza jeszcze takie.
Jak Tymoteusz ma to robić? Po pierwsze, ma
zwracać uwagę na wiek.
Ma zwracać uwagę każdemu, tak, jak trzeba. Tak. Ale nie robić sztampy. Mhm. Czyli tak, nakaz napominania jest, tak? Mhm. Ale w jaki sposób? Bez stronniczości.
I we właściwy, mając też wzgląd na to, jakby do kogo
tak
mówi, nie masz tam.
A jaki jest cel napominania tego? Aby każdy jak żył, zobaczcie.
Że zmierzasz do pobożności.
Aby każdy żył zgodnie z wolą Bożą. Bo jeżeli jest problem, to trzeba odpowiednio zwrócić uwagę. I teraz jest zalecenie odnośnie kogo? Wdów. Dlaczego? No bo jak źle pokierujesz wdowami, to będą problemy. Zamiast być pobożne, to pójdą za szatanem. Tak? Czyli są zalecenia odnośnie wdów, ale celem jest co? Żeby to wszystko było po Bożemu. Odnośnie rodzin wdów, żeby jak było? Kto swoich nie ma starania, gorszy jest od niewierzącego i zaparł się wiary. Żeby było po Bożemu. Nie? Odnośnie starszych, żeby jak było? Po Bożemu.
Ci, którzy dobrze postępują, dobrze wykonują swoją służbę, żeby byli uważani.
Tak. A jeżeli ktoś potrzebuje napomnienia, to go napominaj. Tak. Czyli wiecie, starsi to nie klika, która się głaszcze nawzajem, a napomina innych. Starsi mają się napominać. My to sobie szczegółowo mówimy, nie? Ale co jest ważne? Patrzcie, że znowu chodzi o pobożność. Tylko, że dotyczy to różnych problemów, różnych kwestii, ale ze strony wszystko jest patrzone ze strony czyjej?
Tymoteusza jako starszego.
Dokładnie. Czyli patrzcie, starszy ma dostrzegać te wszystkie problemy, tak? I on ma jak gdyby tym wszystkim zarządzić, pilnując siebie.
Nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów, siebie samego
tak, czystym zachować.
Czyli ciągle jest zagrożenie, że dokładnie. Tymoteusz może wskutek jakichś tam rzeczy sam popełnić grzech.
Ten list jest troszeczkę inny niż dotychczasowe. Zaraz sobie to spróbujemy, bo widzicie tą sytuację, że Paweł nie pisze bezpośrednio do zgromadzenia.
No nie.
On pisze do Tymoteusza prywatny list, ale z informacjami, co Tymoteusz ma zrobić, żeby ogarnąć to wszystko, żeby to było po Bożemu. Tak? Więc to, że każdy jak gdyby rozdział do tej pory jest o czymś innym, to wszystko się zbiega do tego, żeby Tymoteusz z tych różnych kwestii ogarnął to i zatroszczył się o pobożność, która jest tego fundamentem. Nie? Widzicie to?
Tak.
Czyli mamy oś listu, tak? dlatego nie zrobił, nie wiem, coś tam rozmawiacie zamiast słuchać i dyskutujecie tutaj o czymś tam.
Nie, to może było przerwa.
A, wiesz? Przerwa była, okej, okay, no jak była przerwa, to w porządku.
To było w przerwie, także.
Także mamy piąty rozdział, który również jest zalecenia dla wdów, dla rodzin wdów, zalecenia odnośnie starszych, zalecenia odnośnie napominania bezstronniczości, żeby wszystko było zgodnie z wolą Bożą. Mamy piąty rozdział, który omawia praktyczne kwestie, ale ich jak gdyby sednem jest to, żeby gromada funkcjonowała zgodnie z pobożnością. Zgadza się? I ktoś powie, co mają starsi do wdów? No jedno, pobożność. Pobożność. Bo Kościół to jest ciało. To jest jeden organizm składający się z różnych członków. Nie wszyscy są starszymi, nie wszyscy są wdowami, ale oni stanowią jedno. I teraz, jeżeli jeden element się psuje, to psuje się wszystko. Jeśli jeden członek cierpi, to cierpią z nim inne członki, tak?
Jeżeli co... po domach robią zamieszanie, to też...
No to tam po tych domach jest problem, gdzie one robią zamieszanie, nie?
To też jest problem.
Dokładnie.
Za chwilę będą niewolnicy jeszcze.
Tak, no zaraz przejdziemy do niewolników, bo ja to podzieliłem na rozdziały, ale to jest jedna całość, to nic.
To jest wiele różnych grup, ale według tej osi, wokół tej osi pobożności.
Dalej mamy co? Szósty rozdział, czytajmy, bo to będzie ciąg dalszy jak gdyby, ale w tym jak gdyby na początku w tym samym zakresie. Kto czyta rozdział szósty?
Wszyscy słudzy, którzy są pod jarzmem, niech uważają swych panów za godnych wszelkiej czci, aby nie bluźniono imieniu Boga i nauce. A ci, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą, dlatego że są braćmi, ale tym bardziej niech im służą, bo są wiernymi i umiłowanymi uczestnikami dobrodziejstwa. Tego naucza i do tego zachęcaj. Jeśli ktoś inaczej naucza nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z pobożnością, ten jest nadęty i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa, których rodzą się zawiść, spory, złorzeczenia, złośliwe podejrzenia. Przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle, pozbawionych prawdy, którzy uważają, że pobożność jest zyskiem cielesnym. Strąćcie od takich. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. Mając natomiast jedzenie i ubranie, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w gubie i zatraceniu. Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy pragnąc ich zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością. Staczaj dobrą walkę wiary, ufaj się życia wiecznego, do którego ty zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję ci przed Bogiem, który ożywia wszystko i przed Chrystusem Jezusem, który złożył dobre wyznanie przed Pontiuszem Piłatem, aby zachował to przykazanie bez skazy i bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie ukaże błogosławiony jedyny władca, król królów i Pan Panów, jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział, ani widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei
niepewnym bogactwie, lecz w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie udziela, abyśmy z tego korzystali. Niech innym dobrze czynią, bogacą się w dobre uczynki, chętnie dają i dzielą się z innymi, gromadząc sobie skarby jako dobry fundament na przyszłość, aby chwycić się życia wiecznego. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej czciej gadaniny i sprzecznych twierdzeń rzekomej wiedzy, którą się niektórzy szczycąc pobłądzili w wierze. Łaska niech będzie z tobą. Amen.
Kolejny rozdział, który jest jak gdyby kontynuacją piątego, nie? Bo mamy ciąg dalszy zaleceń dla wierzących i Tymoteusza. Nie? I teraz mamy zalecenia dla kogo? Pierwsze dwa wersety.
Dla niewolników.
Dla podwładnych i przełożonych, byśmy powiedzieli.
W stosunku do panów.
Tak. Dla podwładnych i przełożonych. Dla panów i niewolników.
To są słudzy. O, zaraz sprawdzę, jakie to słowo. To ciekawe. Dulos, niewolnik, poddany sługa. Czyli może być i tak, i tak.
Dalej co mamy? Zobaczcie, trzeci, piąty werset. Paweł znowu przed kim ostrzega. Którzy inaczej nauczają niż my. My tu mówimy o pobożności, a oni inaczej nauczają. Wiecie, w tym Efezie różni ludzie byli, bo tam byli czarownicy i tam różne pogańskie były kulty, różne tam rzeczy były. Byli tacy, co Pawła chcieli naśladować i w imieniu Jezusa demony wyganiać. Warto sobie przed następnym studium przeczytać te rozdziały. Wiecie, jak Paweł był w Efezie, co tam się działo. Tak przypomnieć sobie ten 18, 19 rozdział. Czyli tak, mamy ostrzeżenie dla podwładnych i przełożonych, zalecenia dla podwładnych i przełożonych, ostrzeżenie przed nauczającymi niezgodnie ze zdrową nauką Pana Jezusa, tak? O czym jeszcze mamy? Wiecie, tutaj taka ciekawa jest, ja mam pewną koncepcję na to, aczkolwiek to jest tylko moja koncepcja, że Paweł, popatrzcie, bo Paweł pisze tak, ostrzeżenie dla bogatych, tak? 9-10 werset. Ostrzeżenie przed rządzą bogactwa, tak? Żeby się chronić od rządzy bogactwa. Dlaczego? Bo ona odciąga od pobożności.
Tak?
Czyli ostrzeżenie przed nauczającymi inaczej, i ostrzeżenie przed rządzą bogactwa. Tak? Ale są również tutaj zalecenia dla tych, którzy już są bogaci, nie? Tak, na końcu.
Tak.
Czyli ostrzeżenie przed rządzą bogactwa i zalecenia dla bogatych. A między nimi co jest?
Ty, człowiecze Boży.
Do kogo Paweł to pisze? Ty, człowiecze Boży. Co? Jak myślicie? Do kogo? No, 11-12 werset. Przeczytajcie razem. Do Tymoteusza. Czyli zobaczcie, Paweł pisze do Tymoteusza, abyś zachował przykazanie, 14 werset, błogosławiony na wieki Pan, jemu cześć nie będzie na wieki wieków. Amen. I mnie się wydaje, słuchajcie, to jest taka ciekawostka zupełnie, to jak gdyby tylko, że ja tak myślę sobie, dlaczego tu jeszcze Paweł obogaczą? Wiecie, mam wrażenie, że to jest postscriptum, że Paweł już zakończył list i mówi, jeszcze to trzeba dopisać. Dlaczego? Bo napisał o tym, żeby się nie bogacić, ale trzeba powiedzieć tym, którzy już są bogaci, żeby oni jak gdyby nie patrzyli na swoje bogactwo, że ono jest złe. I jeszcze to napisał. Ale to jest tylko taka moja koncepcja, i dlatego, że tu jest dwa razy amen.
Się list kończył,
tak jakby Paweł i coś... Paweł mówi jeszcze, Duch Święty mu podał, dopisz to. Nie? I on to jeszcze dopisał. Bo jest o tym, żeby się nie bogacić, ale nie ma nic o tych, którzy już są bogaci, a byli tacy. I tu jest kolejne jak gdyby zarządzenie odnośnie bogatych. Dlatego moim zdaniem to jest przedzielone tymi zaleceniami Pawła i dwa razy amen. Ale to jest tylko taka moja, słuchajcie, koncepcja. Ja to tak sobie wymyśliłem, tak? Może tak, może nie, ale dla mnie to takie w sumie nawet sensowne, wiecie, jest, nie?
Tak to wygląda.
No, tak to wygląda, że Paweł coś tam dopisał. Ale znowu głównym jak gdyby wątkiem jest co? Popatrzcie. 20 werset. 14 werset. Zachowanie czego? Wytrwanie w wierze, byśmy powiedzieli, nie? I jakie jest lekarstwo na wytrwanie w wierze? Według Pawła. Popatrzcie teraz na cały list.
Unikanie chorej i złej nauki.
No. Trwałe w pobożności.
Trzymanie się tego, tej zdrowej.
Właściwi starsi w zgromadzeniu, dający przykład swoim życiem.
Unikanie fałszywej nauki.
Dokładnie. A teraz spróbujcie to wszystko zawrzeć właśnie w takim jednym określeniu, nie? Bo to są wszystko elementy, tak? Które jak gdyby mają swój jak gdyby fundament.
Życie według przykazań Boga.
Stronienie od grzechu.
Życie według Bożych zasad i trzymanie się z dala od wszelkich innych nauczań i innego stylu życia. Życie w pobożności, uświęceniu. Tak, ale bardzo konkretne, słuchajcie. Bo ktoś powie, a ja żyję pobożnie. Według jakich kryteriów? Swoich czy Bożych? Przyłóżmy to, co ty robisz do Słowa Bożego. I zobaczmy, czy rzeczywiście twoje życie tak wygląda na co dzień. Bo oczywiście my możemy się pilnować i wspierać tak często, jak jesteśmy razem. Zgadza się? Jak jesteśmy oddzielnie, to nie jesteśmy w stanie się wspierać. Chyba, że ktoś powie, słuchaj, potrzebuję wsparcia, zadzwoni. Ale jeżeli jesteśmy oddzielnie, to jesteśmy skazani na siebie, byśmy tak powiedzieli, w sensie ludzi, bo nikt nam nie może pomóc. Oczywiście jest Bóg, tak, który nam pomaga, to wszystko. Oczywiście, że tak, nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Ale to, co Paweł tutaj pisze, można robić tylko, kiedy jesteśmy, mamy ze sobą kontakt. W momencie, kiedy ktoś się izoluje, nie ma możliwości. Często jest tak, że ludzie, którzy nie chcą, żeby pilnowano ich i troszczono się o nich, żeby zwracano uwagę na ich życie, izolują się. Więc mamy tutaj do czynienia z czymś, co jest możliwe do zrobienia tylko wtedy, kiedy ludzie stanowią zbór i kiedy ci starsi mają kogo paść. Zgadza się? Czyli mamy zalecenia do konkretnego, jak gdybyśmy powiedzieli, duchowego organizmu, do wierzących, którzy są razem, którzy mają ze sobą taką zażyłość, tak? To jest greckie słowo koinonia. Zażyłość, funkcjonują ze sobą. Bo trzeba coś wiedzieć o wdowach, trzeba rozeznać te wdowy, tak? No. Żeby wiedzieć, która jaka wdowa, no to trzeba coś o niej wiedzieć. No. Żeby jacy są ci starsi, no to trzeba znać ich życie. Trzeba być z nimi, zobaczyć to życie. A nie, że ktoś powiedział, wiecie, ja dobrze rodzinę zarządzam, ale ja cię nie znam, człowieku. Skąd ja wiem? A może ty kłamiesz? Więc ważne, żeby to dostrzec, że osią listu jest co? Troska o zdrowie duchowe zboru w Efezie i starszych. Zgadza się? Bo zdrowie duchowe zboru zależy od kogo? Według tego, co tutaj Paweł pokazuje, od postawy starszych. Oczywiście, byśmy powiedzieli, Pan Jezus jest nad wszystkim i nawet jak starsi będą niedobrzy, to ze zborem wszystko będzie dobrze. No, powiem szczerze, że nie do końca. Z konkretnymi ludźmi może być tak, ale ze zborem nie.
Tak.
Bo my jesteśmy członkami, ale tworzymy gromadę. Więc jeżeli jest chora sytuacja między starszymi... O, podam wam przykład. Z bratem jednym rozmawiam, mówi, słuchaj, u mnie w zborze jest problem, ponieważ każdy mówi co innego. Jeden staje i mówi ekumenia, a drugi mówi nie. Nauczania są różne. Ciężko, jak gdyby nie ma jednomyślności. I teraz wierzący nie wiedzą, jak myśleć. Czy tak, jak tu mówić o zdrowiu duchowym? Jeżeli starsi nie potrafią się ogarnąć. Podaję taki skrajny przykład, bo to nie wszędzie tak jest, ale jednak. Więc podsumujmy sobie wnioski. Co jest osią listu? Pomimo, że list, jak gdyby każdy rozdział jest o czymś innym, to osią listu co jest?
Trwanie w pobożności.
Troska o zdrowie duchowe, tak, i o trwanie w pobożności kogo?
Starszych i zboru.
Dokładnie. To jest osią. Trwanie w zdrowej nauce, tak. Tak, troska o zdrowie duchowe, a to się wiąże z trwaniem w zdrowej nauce, tak? Czyli to jest osią. Element zdrowy, zauważcie, że tutaj zdrowa nauka jest tylko pewnym elementem. Dlatego, że jeżeli mamy zalecenia, jak gdyby ta zdrowa nauka, czyli taka, wiecie, byśmy powiedzieli samo nauczanie, ale również troska o wdowy, postawa, to też jest element zdrowego nauczania. Bo nauczasz tego, jak ma być to i wprowadzasz to w życie, więc to wszystko jest zdrowa nauka, tylko żebyśmy dobrze ją zdefiniowali, tą zdrową naukę, że praktyka to jest też zdrowa nauka, bo ona jest wprowadzona w życie. Ale jeśli mówimy o samym nauczaniu jako takim, to Paweł mówi, ty żyj tak, żebyś zbawił tych, którzy ciebie słuchają. Ale tu jest, wiecie, czyli tak, mówisz coś i żyjesz tak, nie? Czyli jak gdyby mówieniu jest część listu poświęcona i praktyce też. W tym sensie. Jak potraktujemy list Tymoteusza, do Tymoteusza? W sensie autora i adresata, jak byśmy powiedzieli. List kogo do kogo? Już wcześniej sobie mówiliśmy.
Ojca do syna w wierze.
Tak, ojca w wierze, do syna w wierze.
Ojca do syna.
Zachęcający czy krytykujący? Zachęcający, czyli jak gdyby taki... trwaj, Tymoteuszu, trwaj, dobrze idziesz, trwaj.
Zachęcający, tak. I powiedziałbym ostrzegający, tak? Mm-hmm. Na pewno nie krytykujący. Nie mamy tutaj jakichś rzeczy takich w stosunku do Tymoteusza, że postępuje niewłaściwie, źle i trzeba Tymoteusza skierować na właściwą drogę. Tutaj jakby tych elementów brak.
W pierwszym liście tak, w drugim już nie. W drugim liście Tymoteusz potrzebował motywacji, tak byśmy to powiedzieli dzisiaj. Potrzebował takiego spięcia, tak, żeby go tak postawić do pionu trochę.
To są ostrzeżenia.
Tak, to są ostrzeżenia.
Ale nie, że Tymoteusz coś robi nie w porządku i musi zmienić
swoją
postawę.
Zachęcający do trwania w wierze i pobożności. Jakbyśmy napisali. Czyli ten list jest cały zbiorem czego?
Takich zaleceń.
Zaleceń, rad. Dobrych rad, nie? To jest zbiór dobrych rad, które o czym informują, jak co robić.
Jak trwać w wierze, jak unikać grzechu.
Tak, ale jak gdyby... Tak?
Jak kierować.
No właśnie, chciałbym, żeby to też zawrzeć w tym stwierdzeniu, tak? Że to jest zbiór rad, jak dobrze troszczyć się o siebie, jako tego, który ma się troszczyć, i o zbór, o trzodę Bożą. No bo tak, czytasz ten list i masz, tu zrób tak, tu zrób tak, tu zrób tak, tu uważaj na to, tu uważaj na to. No słuchajcie, no taki, wiecie, przewodnik jak dla dziecka. Bardzo czytelny, jasny, klarowny, byśmy powiedzieli, bardzo konkretne rady. Nie? Czyli jest to zbiór, jak dobrze troszczyć się o trzodę Bożą i zbiór rad, jak samemu trwać w pobożności i nie dać się wyprowadzić na manowce, tak? To jest i to, i to.
Powiedziałbym, że z pewnymi elementami takimi doktrynalnymi, ale one to są takie elementy, tak? One nie stanowią tak jak w innych listach, które list do Rzymian na przykład, że
tak, zbawienie, tak,
mnóstwo
wykłady, tak.
To jest oczywiście, to się też pojawia, można to wyłuskać, pewne rzeczy, ale...
Nie to jest fundamentem.
Tak. Nie w tym liście, nie w tym liście po prostu.
Tak. Zobaczcie, Paweł, tak, on w liście do Rzymian dużo wykładu, potem na koniec jak gdyby też że praktyka, no bo co tam było? No nie bardzo się godzili ze sobą Żydzi i poganie, więc trzeba było im
wyłożyć.
Po prostu wyłożyć im wszystko czarno na białe. Paweł wykłada to Efezjanom, tak? W liście do Efezjan, że zburzył mur, pojednał, tłumaczy, oni to wszystko wiedzą, tak?
Natomiast
tutaj, tak, tutaj jest list do Tymoteusza. Pamiętajmy, że to jest list do osoby, która wie, zna te wszystkie nauki. Jemu nie trzeba robić wykładu. On robi wykłady. Natomiast to jest troska jak gdyby o to, żeby on to ogarnął. To jest taki list dla biskupa. Od apostoła do biskupa, który ma ogarnąć to, żeby tam było po Bożemu. To nie jest list bezpośrednio skierowany do ludzi, tak? Wierzących, tylko do jednej osoby, która ma zarządzić tym wszystkim.
A Bóg uznał za właściwe, żeby był w kanonie.
Tak, patrzcie, ile tu cennych
pisma,
informacji.
Tak? Żebyśmy i my mogli przeczytać. No. No.
To jest bardzo dużo informacji.
Czyli okazuje się, że to nie jest tajemnica taka, która Paweł tylko w skrytości tak, napisał taki list do Tymoteusza, i żeby nikt się tam nie dowiedział.
Nie dowiedział, że ja napisałem.
Nie, proszę.
Bardzo dużo informacji jest właśnie w tym liście, jak powinni funkcjonować, jak powinni postępować biskupi. Biskupi. To jest konkretnie list o tym. Tak? O pobożności biskupów i jak oni mają zatroszczyć się o zdrowie duchowe zboru. Dalej. Ostrzeżeniem jest również ostrzeżeniem, tak? Przed nauczającymi inaczej niż prawda Ewangelii. Bo mamy to i w pierwszym rozdziale, i w czwartym, i w szóstym. To się przewija. Tak? Macie jeszcze jakieś wnioski? Co jeszcze możemy napisać tutaj? Bo to oś, słuchajcie, no nie musimy wyławiać jak gdyby szczegółów. Mamy oś, żebyśmy po prostu uchwycili tą oś. Żebyśmy wiedzieli, wokół czego się kręci. Jak będziemy na przykład rozważać, nie wiem, tę zdrową naukę, czy biskupów, żebyśmy pamiętali o tym, jak gdyby nie sednem są biskupi, a to, co oni mają robić. Żebyśmy pamiętali o tej osi, nie? I ktoś teraz powie, no, ale cóż wy takiego wielkiego wystudiowaliście? To widać. Dobrze, ale to chodzi o to, że nie jeden powie, tylko żeby to samemu zobaczyć i żeby to okrzepło. Rozumiecie? Inaczej jest, jak człowiek sam zobaczy to i powie, wow, faktycznie.
Ja przepraszam bardzo, ale ja słyszałem kilkukrotnie powoływanie się na to, zwłaszcza przy wyborze gdzieś tam zboże starszych, tak? Ale pierwszy raz słyszę o kontekście tego i o co w tym liście chodzi. Nikt tego nie mówił. Było wyrwany ten podrozdział, ten rozdział, tak, z całego listu, zestawiony z listem do Tytusa i to wszystko. A nikt nie rozszerzył tego. Ja nie pamiętam takiego nauczania, żeby ktoś to rozszerzył i po prostu powiedział...
Ważniejsze było kryterium wyboru niż...
Tak, tu takie po prostu kryteria i się skupiamy na wyborze starszych, tak? Ale nie słyszałem, żeby ktoś mówił, może nie pamiętam, ale nie słyszałem.
Albo czy ten człowiek potrafi się o mnie zatroszczyć?
Także dla mnie to dzisiaj jest trochę takie... takie nowe i wcale nie takie oczywiste. Dzisiaj tu bardzo dużo zobaczymy.
No to słuchajcie, ja się cieszę, że tak się wszystko to poukładało. Ja jeszcze mam jedną informację taką w kwestii przypomnienia. List jest napisany do starszego zboru, który składał się w większości z pogan. którzy musieli zrozumieć, czym jest jedność w Eklezji, pogan i Żydów, która się opiera na Chrystusie. Popatrzcie, że tu jest bardzo dużo o Chrystusie, o zdrowej nauce, tak? I którzy musieli zobaczyć, że mury nieprzyjaźni zostały zburzone, że teraz są wszyscy jedno w Chrystusie. To jest ten sam zbór.
Ciekaw jestem, o jakim prawie jest tu mowa. Nie?
To sobie powiemy później, tak?
O jakim prawie jest tu mowa, bo jest dużo jakim prawie, sensie, w jakim sensie zakonie, prawie, tak. W jakim sensie, czy prawie ogólnie?
No
czy
mamy Galacjan przestudiowany, tak? Mamy Rzymian przestudiowany, mamy Koryntian, mamy trochę przestudiowanych. Spróbujemy sobie na to pytanie odpowiedzieć. I też chodzi o to, żebyście sobie sami też wyciągali wnioski. Już możecie na ten temat myśleć sobie, nie? Dlatego warto też pamiętać, jaki to był zbór, jakie były kwestie. Można sobie jeszcze nawet przejrzeć list do Efezjan, żeby zobaczyć po prostu, odświeżyć sobie, nawet przeczytać ten list, tylko zobaczyć, przypomnieć sobie, bo jak wy będziecie go czytać, to sobie wiele rzeczy ze studium przypomnicie. Czasami wystarczy tylko przeczytać. Paweł tam mówi o tajemnicy, pamiętacie? Paweł tam mówi o murze, Paweł tam mówi o pobożnym życiu. Nie? Dobrze. To ja na dziś tyle. Pomodlimy się.